Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Ostatnie dni to czas wiosennych festiwali, koncertów pasyjnych i wydarzeń towarzyszących kanonizacji Jana Pawła II. Z pewnością w związku z tym dniem najważniejszym dla Poznania i Polski jest wizyta Placida Dominga, który w ten sposób składa hołd papieżowi Polakowi. 13 kwietnia po spektaklu Simona Boccanegry w Berlinie mistrz udzielił wywiadu, który przeprowadził Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego, współorganizator poznańskiego koncertu. Oto jego fragmenty.
Rozmowa miesiąca.
I have a great admiration.
Ponieważ darzę niezwykłym szacunkiem papieża Jana Pawła II. Zawsze mnie zachwycało, jak sprawował swój pontyfikat, ile świeżości i siły oraz młodości wniósł do Watykanu. Przed nim na papieży wybierano dostojników w podeszłym wieku. Jan Paweł II, kiedy obejmował stolicę Piotrową, miał chyba 58 lat. Był pełen energii, uprawiał sport, codziennie pływał, był aktorem. To zupełnie rewolucyjne podejście do urzędu w tamtym czasie. Należy dodać do tego fakt, że Kościół jest niezwykle wymagający przy przyjmowaniu w poczet świętych. I nagle pojawiła się taka ilość cudów, których dokonał. W zupełnie niezrozumiały sposób. Wypłynęło to w zaledwie kilka lat po jego śmierci. Pamiętam, że rok po jego odejściu dyrygowałem w Warszawie rekwiem Giuseppe Verdiego. Ta rocznica była niezwykle ważna dla wielu, także dla mnie. Tak więc ten dzień będzie również wyjątkowy. Nie zawahałem się, że tego dnia mam być w Poznaniu. Ze wszystkich zaproszeń, które otrzymałem w najróżniejszych miejscach na ziemi, to było najważniejsze. Muszę być tutaj.
I didn't doubt two times when you asked me to sing in Poznań on that day, you know. So I have other offers for other places where I said it has to be here.
Back to the John Paul II. Was there anything?
Wracając do Jana Pawła II, co było najbardziej wyjątkowe w spotkaniu z nim? Co pan zapamiętał? Po pierwsze, nie było to jedno spotkanie. Widzieliśmy się trzy razy w trzech różnych okresach jego życia. Pierwszy raz to był moment, kiedy był w pełni swych sił. Pojechałem na tę audiencję z żoną i dziećmi. Potem śpiewałem w Central Parku w Nowym Jorku, będąc bardzo blisko niego. A następnie byłem w Watykanie. Zostałem zaproszony przez papieża po tym, jak w Anconie zaprezentowałem pieśń pokoju do tekstu Jana Pawła II. To było moje ostatnie z nim spotkanie. Wtedy zapytałem, czy zgodziłby się, gdybyśmy razem z moim synem oraz innymi kompozytorami napisali muzykę do jego tekstów. Odpowiedział, że tak. Czy sam pan wybierał fragmenty poezji Karola Wojtyły?
We were looking to the songs and logically we thought.
Razem z synem przeglądaliśmy te utwory i wybieraliśmy te, które najlepiej pasowałyby do zaśpiewania. One zawierają tyle inspiracji i są tak różnorodne.
La mia felicità di esalti mio signore. Perché hai dilatato il mio petto in un canto? Il volto mio si tuffa nell'azzurro. La melodia è più futa qui e le mie corde attraversate. Gloria del Signore, l'immensa fuente.
Comes to your mind when you think
Poland? A z czym kojarzy się panu Poznań i Polska?
Poland and Poznań that you going to remember in the future.
Myślę, że dla danego narodu bardzo ważna jest kultura. Ciągle jest coś do osiągnięcia i ja mam ciągle coś do zaoferowania. Chciałbym zaśpiewać całą operę w Polsce. Brałem udział w wykonaniu Walkirii, ale to było wykonanie zbliżone do koncertowego. Chciałbym więc pojawić się w realizacji stricte operowej. Polska to cała historia muzyki i jeśli wspomnę tylko jedno nazwisko, Chopin, to przecież tego twórcę zna każdy, kto kiedykolwiek uczył się gry na fortepianie. Dostałem doktorat honoris causa Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Jestem więc szczęśliwy, że mogę tu powrócić. Jak pana zdaniem można stać się wielkim artystą? Po pierwsze, trzeba na to przygotować siebie, poświęcić bardzo wiele czasu, żeby właściwie odpowiedzieć na pukanie, które dobiega do twoich drzwi. Także niezwykle ważna jest publiczność, bo to ona decyduje, kto stanie się wielkim artystą. Myślę, że każdy, kto rozpoczyna śpiewać, liczy na wielką karierę. Nie znam nikogo, kto by stwierdził, okej, pośpiewam troszkę, sięgnę po to lub tamto i jakoś to będzie. Każdy, kto rozpoczyna karierę, chce być wielkim śpiewakiem, ale to publiczność na końcu decyduje o tym, czy się nim stanie. Jest pan również wspaniałym dyrygentem. Czy ten sposób uprawiania muzyki jest tak samo ważny jak śpiew? Uważam, że śpiewanie jest dla mnie jednak najważniejsze, bo od tego zaczynałem. W ciągu roku na 100 koncertów 60 to śpiew, a reszta to dyrygentura. Z tym, że w tym roku jest tego o wiele mniej. Tylko 12 razy stanę za pulpitem dyrygenckim. Po prostu bardzo dużo śpiewam. Bardzo bliski jest mnie repertuar verdiowski. Dopóki będę mógł się spełniać wokalnie, będę śpiewał, bo to jest zawsze na pierwszym miejscu. Jest pan fanem futbolu i koszykówki. A może jest jeszcze coś, czym się pan zajmuje w wolnym czasie? Bardzo lubię Formułę 1 i podziwiam Roberta Kubicę. Mam nadzieję, że jeszcze powróci na tor tych wyścigów. Moim wielkim przyjacielem jest też wybitny kierowca Formuły 1, Fernando Alonso.
W wykonaniu Placida Dominga oraz londyńskiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Ricka Ingmana słuchaliśmy pieśni Rizuona Anima Mia do tekstu Karola Wojtyły z muzyką Antonia Galiatiego oraz zabrzmiała aria Recondita Armonia z Toski Giacomo Pucciniego. Soliście towarzyszyła Wiener Staatsoper pod dyrekcją Herberta von Karajana. Kanonizacja Jana Pawła II także będzie ważnym elementem 24. Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudemater w Częstochowie. Z dyrektorem tej ważnej imprezy, Małgorzatą Zuzanną Nowak, rozmawia Stanisław Wiera.
Ocalić dziedzictwo muzyki sakralnej, wielkich religii monoteistycznych, stało się, panie dyrektor, jakimś wiodącym motywem idei Ars Sacra Festiwalu Gaudemater?
Oczywiście ta formuła rodziła się właśnie po to, aby Częstochowa stała się miejscem dialogu trzech największych religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Choć oczywiście w ramach tego chrześcijaństwa stawiamy na ten dialog ekumeniczny, czyli Kościół katolicki, Kościół prawosławny i Kościół ewangelicki. Festiwal Gaudy Mater stawia zarówno na dzieła nowe, a więc inicjuje prawykonania, inspiruje twórców do powstawania nowych kompozycji liturgicznych chociażby. Jesteśmy chyba jedynym w Polsce festiwalem, który co roku pokazuje nową formę liturgiczną, ale też staramy się wydobywać muzykę zachowaną w archiwach klasztornych, no przede wszystkim archiwach na Jasnej Górze, bowiem to jest najbliższe festiwalowi Gaudy Mater. Zresztą muzyka jasnogórska otrzymała przecież Fryderyka za promocję tych bardzo wartościowych barokowych zbiorów. Taka jest, ogólnie mówiąc, misja festiwalu Gaudy Mater.
Przejdźmy więc do tegorocznej edycji. Jak można ją scharakteryzować?
To jest edycja nieco inna niż wszystkie poprzednie, bowiem wychodzimy z festiwalem poza granicę Polski. Nie tylko poza granicę Częstochowy, bo z tym mieliśmy do czynienia już w roku ubiegłym, kiedy Stowarzyszenie Przyjaciół Gaudy Mater przejęło organizację festiwalu po Ośrodku Promocji Kultury. Od razu, jak by Rada Artystyczna zadecydowała o poszerzeniu terytorium organizacji imprez festiwalowych. W tym roku tych miast jest 8, 7 polskich, 3 śląskie, bowiem poza Częstochową, która dalej pozostaje sercem festiwalowych prezentacji, są Katowice. Jest również Zabrze, nowy nasz partner festiwalowy, ale są jeszcze takie miasta jak Gdańsk, Bydgoszcz, Bełchatów i Radomsko. I to jedyne miasto zagraniczne, z którym współpracujemy. Archidiecezja Kolońska to jest ten nasz partner festiwalowy. I to właśnie w niemieckiej Kolonii w tym roku został rozstrzygnięty konkurs Muzyka Sakra. Tam również, nieopodal Kolonii, w opactwie benedyktyńskim w Bronweiler, zostaną wykonane kompozycje nagrodzone, jak również utwory polskich twórców. Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego, Mariana Borkowskiego, Pawła Łukaszewskiego. Właściwie to można powiedzieć, że tegoroczny festiwal jest taki trochę polsko-niemiecki, bowiem zaczynamy festiwal 30 kwietnia w Częstochowie na Jasnej Górze muzyką Jana Sebastiana Bacha, Pasją według świętego Jana, w wykonaniu znakomitej Die Kellner Akademie, a kończymy polską muzyką pod Kolonią z udziałem polskiego chóru kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. To jak klamrą spina nam tegoroczny festiwal. 17 koncertów, 9 tych koncertów jest w Częstochowie, plus inauguracja liturgiczna, a więc msza święta z oprawą muzyczną i może od niej tutaj zacznę, bowiem jest to jak zawsze nowe wykonanie, nowa kompozycja liturgiczna, tym razem Łukasza Farcinkiewicza, młodego kompozytora. Będzie to msza na orkiestrę, będzie grać orkiestra Nowedwe teraz z Warszawy, na chór mieszany, chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ta inauguracja odbędzie się 1 maja, oczywiście na Jasnej Górze. Będziemy mieli okazję posłuchać znakomitej grupy Seda z Mongolii, koncerty muzyki cerkiewnej. Z jednej strony będzie to muzyka gruzińska w wykonaniu znakomitego gruzińskiego chóru Antishati, ale będzie również muzyka cerkiewna bułgarska. Bułgarskie mistyczne głosy, żeński, świetny chór, można powiedzieć zespół eksportowy Bułgarii. Ale będziemy również obcować z muzyką gospel, ale też nie możemy jakby nie zauważyć dla nas szalenie istotnego wydarzenia, jakim parę dni wcześniej kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk będzie gościł na Jasnej Górze z programem Santo Subito. I tym wpiszemy się w tą wielką uroczystość, w to wielkie wydarzenie. I na zakończenie Gaudy Mater będzie mieć podwójny finał. W Kolonii muzyka polska, a w Częstochowie w kościele seminaryjnym muzyka Leszka Możdżera. Będą to dwie sakralne kompozycje Leszka Możdżera, czyli psalmy dawidowe, missa, gracjatoria, zdecydowanie nowsza kompozycja. Będziemy to robić we współpracy ze znakomitym zespołem Anny Szostak, Kamerata Silesia, całą plejadą świetnych muzyków jazzowych, zarówno warszawskich, jak i zagranicznych, jak i katowickich. No, myślę, że to będzie jeden z ciekawszych projektów, bowiem chcemy pokazać, że muzyka sakralna to nie tylko muzyka klasyczna, ale również muzyka improwizowana, tworzona na żywo.
W wykonaniu zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak słuchaliśmy Dona Nobis Pacem z Misa pro Pace Wojciecha Kilara. Na Wybrzeżu w kwietniu odbył się Gdański Festiwal Muzyczny, do którego powraca Konrad Mielnik.
Gdańsk w kwietniu to od kilku już lat przede wszystkim Gdański Festiwal Muzyczny. Nie tylko zresztą Gdańsk, bo festiwalowe koncerty odbywają się również m.in. w Gdyni, Elblągu i Starogardzie Gdańskim. Przyznam, że nie zawsze zręcznie jest mi mówić o festiwalu, szczególnie po jego zakończeniu, gdyż zajmuję się nim osobiście od początku, a Radio Gdańsk należy do grona jego współorganizatorów. Tegoroczny festiwal odbył się w szczególnym okresie, czasie Wielkiego Postu i miesiącu kanonizacji Jana Pawła II. Jemu też był dedykowany i stąd znaczące miejsce w jego programie zajęły dzieła wokalno-instrumentalne muzyki europejskiej od XVIII do XXI wieku. Inauguracja to niemieckie Requiem Brahmsa, finał Oratorium Haydna, 7 ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Pośrodku Pasja, skomponowana rok temu przez Dariusza Przybylskiego, muzyka gdańska zarówno dawna, jak i współczesna, no i gwiazdy. Emerson String Quartet, Ishai Sher, Morskiewska Orkiestra Symfoniczna. Trudno w tym roku wyróżnić jakikolwiek z kilkunastu festiwalowych koncertów. A jeszcze trudniej zrobić to szefowi całego projektu. Można jedynie powiedzieć, że w każdym było coś niezwykłego i każdy wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności i dziennikarzy. Na pewno zachwycił nieplanowany początkowo koncert z muzyką filmową Wojciecha Kilara w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy. Zdumienie wywoływały możliwości techniczne izraelskiego pianisty Ishaya Shera, no i oczywiście rewelacja, czyli Emerson String Quartet. Dziennikarze sporo pytali o Rosjan. Na pytanie, jak przyjęto Moskiewską Orkiestrę Symfoniczną, mogłem odpowiedzieć jedynie owacją na stojąco. Następny festiwal już za rok, a my słuchamy fragmentu ostatniego ogniwa cyklu Gaspar de la Nuit Ravela. Scarbo, gra Ishai Sher. Thank you.
Koszalinie gościł także pianista Hubert Salwarowski, który zagrał pod batutą swego ojca Jerzego. Materiał przygotowała Beata Górecka-Młyńczak, a rozmowę nagrała Maria Słowik-Tworka.
Na jednym z kwietniowych koncertów Filharmonii Koszalińskiej swój jubileusz 45-lecia pracy artystycznej obchodził dyrygent Jerzy Salwarowski. Wieczór ten wypełniła muzyka dwóch genialnych kompozytorów, Johannesa Brahmsa, pierwszy koncert fortepianowy d-moll op. 15 i Ludwika van Beethovena, piąta symfonia c-moll op. 67. Koncert ten z całą pewnością zaliczyć można do wydarzeń artystycznych całego sezonu. Wspaniałe dzieła muzyki zaprezentowane zostały w iście mistrzowskim wykonaniu. Jerzy Salwarowski znowu zachwycił swoim kunsztem melomanów. Orkiestra pod jego batutą brzmiała znakomicie. Publiczność owacją na stojąco podziękowała mistrzowi.
Tym razem przyjechałem razem z moim synem Hubertem, żeby wykonać dwa wielkie dzieła, to znaczy z Hubertem koncert d-moll Brahmsa, który gramy już właściwie, można by powiedzieć, w całej Polsce. W tym sezonie, chociaż zagraliśmy go już dwa razy. Ostatnio, 3 tygodnie temu w Bydgoszczy. Tak więc nasze zgranie tutaj, można by powiedzieć, nie ulega wątpliwości. No zresztą trudno, żeby się ojciec z synem nie zgrał, jak już pracujemy na estradzie niespełna 10 lat wspólnie. Bo ja się bardzo cieszę, bo dla mnie to jest zawsze wielkie wyzwanie akompaniować synowi, no i wielka duma, którą zawsze w sobie nie muszę wzbudzać, po prostu ona we mnie jest. No a jeśli chodzi o to, jak tutaj pracujemy, no piąta symfonia Beethovena, no wiadomo, jest to hit, który nie wymaga rekomendacji, no ale to nie znaczy, że to jest coś, co orkiestra z miejsca gra bardzo dobrze. Wprawdzie grywają bardzo często tą symfonię i jest z nią obeznana. Niemniej jednak, żeby wycyzelować pewne elementy, które zawsze wymagają poprawy, no to wymaga to bardzo, bardzo dużo pracy.
W tym roku pan obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej. Jubileusze skłaniają do pewnych podsumowań, refleksji, do wspomnień. Życiorys artystyczny pana jest nadzwyczaj bogaty, pełno w nim naprawdę fantastycznych osiągnięć, sukcesów, odznaczeń. Czy pan czuje się artystą spełnionym?
Niewątpliwie jestem artystą spełnionym, chociaż zawsze dewiza artysty jest nigdy spokoju, zawsze trzeba coś robić, żeby się rozwijać, żeby coś nowego zdobyć, coś nowego pokazać. Tak więc na pewno nie usiadłem na laurach 45-lecia. Niemniej jednak to, co osiągnąłem, a co no siłą rzeczy musiałem jakoś obejrzeć, spojrzeć na to z pewnej perspektywy, jest dla mnie dość satysfakcjonujące. No bo kiedy zastanowimy się, gdzie dyrygowałem, prędzej można powiedzieć, gdzie nie dyrygowałem. Otóż nie dyrygowałem w Australii. Może jeszcze właśnie to wezwanie przede mną, może tam mi się uda kiedyś pojechać. Kiedy weźmiemy z kolei Europę, no to niewiele miast się znajdzie, w których nie dyrygowałem. Również kiedyś nawet z Hubertem robiliśmy sobie taką zabawę. Żeśmy siedli, jak on był młodszy, siedliśmy przed mapą i zakreślaliśmy miasta, w których dyrygowałem. No i wyszło, że niewiele ich zostało już takich, w których nie dyrygowałem. Tak więc i w tym miejscu można powiedzieć, że to jest duże osiągnięcie. Również musiałem zrobić takie sprawozdanie, ileż tych koncertów było. Wyszło ich ponad 2000. Oczywiście o dokładnej liczbie nie ma mowy, bo gdzie młody dyrygent przez pierwsze 10 lat, gdzie on tam sprawdzał, ile koncertów było? To już ilość tych koncertów z lat 60. i 70. zeszłego wieku gdzieś tam zginęła w mrokach niewiedzy. Trzeba by naprawdę jakieś siły wielkie, żeby to spróbować znaleźć. Dałoby się, no ale po co? Ostatnie natomiast 20 lat, no to już jest lepiej udokumentowane z powodu tego, że można było wszystko wpisywać w komputer i tak dalej. Poza tym trzeba było te koncerty spisywać z powodu przeprowadzania moich kolejnych przewodów artystycznych, to znaczy przewodów związanych z nauczaniem, to znaczy doktoratu, habilitacji i profesury. No i to kolejna sfera działań, w której udało mi się dojść do tego, co już jest najwyżej i najwięcej, no bo profesura zwyczajna, no i belwederska, to jest to, do czego dążymy i to, co osiągnąłem.
Wspomniał pan o koncertach, a przecież w swoim repertuarze ma pan niezwykle bogatą literaturę muzyczną. Chyba wszystkie arcydzieła.
Wszystkich arcydzieł to nikt nie ma, bo ich jest zbyt wiele, żeby wszystkie opanować. No ale zawsze ta ilość jest bardzo duża. Kiedy potrzeba czegoś nowego, to się jestem w stanie tego dość szybko nauczyć. Trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że również sfera opery nie jest mi obca. Byłem szefem Opery Śląskiej przez 2 sezony, a równocześnie premiery w Łodzi, premiery w Gdańsku, dyrygowałem teatr w Teatrze Wielkim w Warszawie, no i dyrygowałem wrocławską operą telewizyjną w całych Niemczech, w Hiszpanii, w Szwajcarii, w Liechtensteinie, w Luksemburgu. Tak więc i ta sfera nie jest mi obca. Chętnie czasem wracam do opery, chociaż nie na stanowisko kierownika czy dyrektora artystycznego. Niemniej jednak często no, staram się też i w operze coś dyrygować.
Również Hubert Salwarowski znakomicie zagrał partię solową koncertu D-moll Brahmsa. Jak się okazało, ten koncert ma w swoim repertuarze od bardzo dawna.
To jest akurat jeden z tych koncertów, które mi się udało zrobić na studiach z profesorem Jasińskim. Także no, gram go już jakiś czas.
Dzieło to w panu po prostu dojrzało, bo przecież też pan utrwalił na płycie wraz ze swoim ojcem.
Z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, czyli NOSPREM w Katowicach. Jest nagranie i tam jest jeszcze koncert Prokofiewa z filharmonikami szczecińskimi trzeci. Koncert Brahmsa no jest to jeden z moich ukochanych koncertów, które bardzo lubię grać. W zasadzie w każdym sezonie mi się zdarza jakaś propozycja z nim. No i w Koszalinie po raz pierwszy w nowej sali. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony po raz kolejny do Koszalina. Natomiast no, nowa sala, no wspaniała sala, naprawdę wspaniała akustyka. Ten motyw jeszcze na zewnątrz z łódką, no bardzo, bardzo taki charakterystyczny. Powiedziałbym, że jedna z przyjemniejszych sal, w których taka ciepła, ta kolorystyka, to są wszystko ważne rzeczy oczywiście. Bardzo dobra akustyka.
A koncert potężny, właściwie to taka symfonia z towarzyszeniem instrumentu solowego. No bardzo dramatyczny koncert, wymagający ogromnych emocji od wykonawcy, no nie mówiąc o warsztacie.
To jest specyficzna pianistyka, bo mimo, że nie ma jakichś w nutach strasznie czarno-gęsto napisanych jakichś gam, pasaży, to jest to specjalne potraktowanie fortepianu. W tym sensie właśnie, co pani redaktor mówiła, że jest to symfonia z fortepianem obligato. I tak samo jak w drugim koncercie, no w drugim oczywiście jest to już bardziej, te wszystkie rzeczy są wypunktowane. Mianowicie to, że solista niezwykle często zdarza się, że akompaniuje orkiestrze. Orkiestra ma temat, a solista ma podbicie harmoniczne, czy tam wypełnianie czasu szesnastkami, czy tam ósemkami. I to ta współpraca z orkiestrą jest właśnie dzięki temu specyficzna, bo bardzo dużo zależy od tego, jak pianista podprowadzi. Nie jest kwestia w tym, żeby dobrze machnąć głową na raz, prawda? Tylko to trzeba całe 2-3 takty podprowadzić logicznie, żeby oni odebrali ode mnie potem i no jakoś kontynuowali dalej tą myśl.
w wykonaniu Huberta Salwarowskiego oraz Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Jerzego Salwarowskiego słuchaliśmy fragmentów pierwszej i trzeciej części z pierwszego koncertu fortepianowego d-moll Johannesa Brahmsa. I wracamy do Poznania, gdzie od 6 do 13 kwietnia trwał 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Quarto Mondi, który spowodował ożywienie w tym mieście muzyki kwartetowej. Gospodarz imprezy McCory String Quartet zaprosił znamienitych gości, którzy pojawili się na 7 koncertach. Obok Polskiego Kwartetu Śląskiego wystąpiły 3 światowej sławy ensemble. Primariuszem pierwszego Keuken String Quartet jest skrzypek Sigiswald Keuken. Jest pan dla nas legendą. Rozpoczął pan wraz ze swoimi przyjaciółmi wielki ruch prezentacji muzyki dawnej na oryginalnych instrumentach. Rozpocząłem to może nie do końca prawda. To już trwało, gdy włączyliśmy się i kontynuowaliśmy ruch, który narodził się, rozwijając to, co zaczęli Arno Kurt czy Gustav Leonard, którzy byli, są 10-15 lat starsi ode mnie. Rzeczywiście lata 60. i 70. stworzyły taki pomost, który zbudował Gustav Leonard czy Franz Brüggen. Potem w Belgii, we Flandrii byliśmy my. Ale to już historia. Kilka lat temu rozmawiałam z pańskim bratem, flecistą, i pytałam, skąd się wzięło w jednej rodzinie takie zainteresowanie instrumentami. Tak naprawdę nie wiem. Chyba to stało się przez przypadek, a może było trochę uwarunkowane genetycznie. Moi rodzice nie byli muzykami. Niemniej w obu rodzinach mieliśmy bardzo wielu przodków, którzy byli muzykami amatorami. Nie mieliśmy więc takich tradycji, a jednak z grona 6 braci, 3 zajęło się profesjonalnie muzyką. Bartolt, flecista, Wieland, wiolonczelista, który uważa się za gambistę i zawsze powtarza, że to jego instrument, a wiolonczelistą jest amatorem. Moim zdaniem jest wspaniały na obu instrumentach. Nagrał pan pełno muzyki. Jakie aspekty muzyki dawnej są dla pana najważniejsze? Bardzo ciężko powiedzieć, czy dzieła Bacha i Mozarta są tymi najgłębszymi, choć Bach jest poza wszelką dyskusją. Choć także jemu współcześni jak Telemann i inni byli także wspaniałymi kompozytorami o świetnym rzemiośle. Tak, Bacha i Mozarta trzeba potraktować jako coś niezwykłego. Ale byli w czasach Mozarta twórcy dysponujący podobnie świetną techniką, tylko że nie mieli ani takiego umysłu, ani takiej duszy jak Mozart. On był niedościgniony. No i dlatego istnieje zespół La Petite Bande, aby prezentować muzykę Bacha. Tak, oczywiście Bacha i innych. Ale rozpoczęliśmy wspólną pracę przed 40 laty i zaczęło się od operowej muzyki francuskiej, czyli od Lully'ego. Pierwsze zamówienie, gdy Gustav Leonard zgromadził muzyków, którzy wykorzystywali technikę gry na starych instrumentach, był mieszczanin szlachcicem Lully'ego. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, że będzie to w końcu orkiestra. Raczej traktowałem zespół bardzo okazjonalnie. Gustav Leonard wybrał tę nazwę, ponieważ w czasach Lully'ego i Ludwika XIV właśnie istniały duży zespół skrzypiec La Grande Bande i mały La Petite Bande. Uważam do dziś, że to świetna nazwa.
Il y avait la grande bande de violon et la petite bande de violon. Donc, c'est un bon nom, excellent nom. Thank you.
To był Kaken String Quartet we fragmencie z Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Rewelacyjnie wypadł koncert kończący festiwal w wykonaniu Danish String Quartetu, który nas oczarował, ale również błyszcząco zagrał hiszpański Quarteto Quiroga. Posłuchajmy, co mówi skrzypek tego zespołu, Cibron Sierra. Przed 10 laty Aitor i ja studiowaliśmy skrzypce u tego samego pedagoga. Doskonale się rozumieliśmy muzycznie i mieliśmy marzenie, aby podzielić się jeszcze z innymi muzykami naszą intuicją muzyczną, miłością do muzyki, szczególnie kameralnej. Tak rozpoczęliśmy nasz projekt. I jak każde tego rodzaju przedsięwzięcie, gdy się rozpoczyna, nie wiadomo, dokąd ciebie zaprowadzi. Stało się wspaniale, bo znaleźliśmy niesamowitych pasjonatów, a więc najpierw altowiolistę, potem Helenę, naszą wiolonczelistkę. I tak podjęliśmy tę wspólną podróż, która rozpoczęła się od studiów u wielkich profesorów. Potem oczywiście nadeszły wspólne koncerty. Teraz już także i my prowadzimy kursy mistrzowskie. Tak więc dość komplementarnie kwartet skrzypcowy stanowi treść naszego profesjonalnego życia. I tak się po prostu spełniło nasze prawdziwe marzenie. W świecie kwartetów smyczkowych nie ma mowy o konkurencji takiej, jaka występuje, jeśli chodzi o inne instrumenty solowe. Jeżeli się decyduje na działalność w kwartecie smyczkowym, trzeba kochać muzykę i te formy muzyki kameralnej, jakie występują w kwartetach smyczkowych. Jeżeli się w to zagłębi z taką miłością, pasją i chęcią poznania, to wtedy raczej rodzi się związek pomiędzy kwartetami smyczkowymi. Raczej stajemy się kolegami i przyjaciółmi. Nie znam tak fajnych kontaktów, jeśli chodzi o inne płaszczyzny muzyczne. Dlatego pomimo to, że uczestniczyliśmy w konkursach międzynarodowych, no i ktoś musiał być gorszy, ktoś lepszy, nie ma tu mowy o konkurencji i wzajemnej niechęci przede wszystkim. Natomiast stajemy się przyjaciółmi, podążającymi tą samą drogą. Mam wrażenie, że jest to coś specjalnego właśnie, jeśli chodzi o kwartety smyczkowe. Jesteśmy po raz pierwszy w Polsce. Cieszymy się, że mogliśmy tu wystąpić na zaproszenie naszych przyjaciół kwartetu Mekore. I trzeba wyraźnie zaznaczyć i oznajmić wszystkim odpowiedzialnym za kulturę, że właśnie uprawianie takiej formy jak muzyka kwartetowa jest bardzo istotne i trzeba to kultywować, ponieważ to właśnie wyróżnia kulturę europejską i stanowi jej pewnego rodzaju identyfikację. Jest również naszym dialogiem wyrażonym muzycznie, jeśli chodzi o rozwój kultury. I to, co najważniejsze, to my prezentujemy najlepszą muzykę, jaka istnieje. Tak, tak. Zapewniam, że jest to najwspanialszy repertuar, ponieważ kompozytorzy zawsze bardzo dużą wagę przykładali do swoich utworów przeznaczonych na kwartet smyczkowy, ponieważ są to utwory skupione, przejrzyste, w których twórca natychmiast ujawnia swój warsztat kompozytorski. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z małymi brylancikami, jakie istnieją w muzyce. Do tego kwartet jest bardzo ekonomiczny. Nie ma wielkiej, kosztownej orkiestry. A zapewniam, że sztuka to głęboka i bardzo potrzebna, zarówno od strony kulturalnej, jak i etycznej. Fragmentem drugiego kwartetu z opusu 20 Józefa Haydna żegna się z Państwem z Poznania hiszpański kwartet Quiroga wraz z Aliną Kurczewską i Ireną Goszczyńską.